Nie było mnie przez jakiś czas, miesiąc, więc może zapomnieliście, jaki jest główny temat Księgi Daniela? Królestwo, dobrze, fajnie. Jednak pamiętaliście. I cel Księgi Daniela w tym polega na tym, aby pokazać, że Bóg jest królem, że On panuje nad narodami przede wszystkim, też nad przyszłością. Zobaczymy pod koniec Księgi Daniela. Ważne, abyśmy pamiętali ten cel, jak też rozważamy te różne historie, które czytamy w Księdze Daniela. I każdy, widać połączenie każdej historii z tym celem, i królestwo, aby pokazać panowanie Boga. Dzisiaj patrzymy na historię z 4 rozdziału Księgi Daniela. I mówiłem na początku, i większość polskich tłumaczeń używa kolejności Wulgaty, czyli też katolickiego tłumaczenia. Historia zaczyna się pod koniec 3 rozdziału od 31 wersetu. Niektóre przekłady i większość anglojęzycznych przekładów umieszczają ten 3:31 jako początek 4 rozdziału. Mała różnica, nie jest zbyt ważna. Ale w tym pytanie, czy mamy połączyć to wyznanie Nebukadnesara z historią wcześniejszą, z tym posągiem i wielki ogień tam, z tymi 3 przyjaciółmi Daniela, czy to jest połączone z tym, co następuje później. Może być albo to, albo tamto. Ja raczej myślę, że jest związany z tym, co dzisiaj rozważamy, z tego powodu, że początek, czyli jakże wielkie są jego znaki, jak potężne są jego cuda, jego królestwo jest królestwem wiecznym, jego władza jest pokolenia, pokolenie. Widzimy powtórkę tego też w 4 rozdziale, w 31 wersecie. I to jest fajna klamra może całej historii. I często ludzie w starożytności tak pisali. Więc to, ale z tych powodów myślę, że jest to związane z tym. Ale też przypominam jeszcze raz ten temat, królestwo, bo też ważne o tym pamiętać. Co do tej historii, to jako mały wstęp, nie mamy dowodów co do historyczności tej historii. Nawet żadnych dowodów nie mamy. A akurat do tej historii w życiu Nebukadnesara. Nebukadnesar w Księdze Daniela jest przedstawiony jako ojciec Belszasara. Wiemy z historii, że jego ojciec nazywał się Belszazar, to znaczy nazywał się Nabonidas, a on oszalał. W tym Biblia niekoniecznie ma cel, aby być księgą historyczną, ale często zawiera prawdziwe elementy prawdziwej historii i nieraz Biblia przedstawiła jakąś historię, która była kwestionowana przez historyków i tak dalej. I potem okazało się, że jednak Pismo Święte przedstawiło prawdziwą historię, a my się pomyliliśmy. Bo Biblia też jest również księgą antyczną i dosyć wiarygodną w tym. Więc ja nie chciałbym powiedzieć, że na pewno to się nie stało się w życiu Nebukadnesara, bo może okazać, że dowiemy się, że jednak tak było. Albo w życiu tego Nabonidasa, bo znowu może jednak okazuje się, że za mało wiemy. To ale też jest możliwe, że autor przedstawia historię, która ma wyłącznie cel, aby pokazać, że Bóg jest królem, że panuje, że On jest w stanie tak panować nad wszystkimi narodami, królestwami. I w tym też, pamiętając ten cel, możemy patrzeć na cel tego rozdziału. I tutaj wyraźnie widzimy ostrzeżenie przed pychą i suwerenność Boga, który też możemy bardzo często zobaczyć w naszym życiu albo w życiu innych ludzi. I też, więc dzisiaj mamy bardzo niezwykłą historię, nawrócenie, to mówię w cudzysłowie, jeżeli to była prawdziwa historia, wzięta z historii, też możemy zadać sobie pytanie, czy to jest prawdziwe nawrócenie i ten król już jest bogobojny i tylko i wyłącznie chwali Boga Jahwe, nie ma żadnych innych bogów. Nie mamy odpowiedzi na tego pytania tutaj, w tym rozdziale. Ale widzimy nawrócenie w sensie od jego pychy, zadumy sobie do chwalenia Boga, tego Najwyższego. Jest to dosyć potężne świadectwo tutaj, które mamy w nim. I tu właśnie świadectwo pogańskiego króla. Ale wyobraźcie sobie przez chwilę. Najpotężniejszy człowiek na świecie. I tak naprawdę, czy to Nebukadnesar, czy Nabonidas, czy Belshazzar, wszyscy tak samo. Najpotężniejszy człowiek na świecie. I dowodził to ogromnymi wojskami, wznosił wspaniałe budowle, i rozpoczyna swój list też takimi słowami. Uznałem za stosowne opowiedzieć o znakach i cudach, jakich dokonał dla mnie Najwyższy Bóg. I to, jeżeli to jest ten Nebukadnesar, chwilę wcześniej zbudował posąg ze złota i zmusił wszystkich do uwielbienia tego posągu. Więc prawdziwy wzrost w jego życiu. A tak naprawdę król Babilonu miał, po ludzku mówiąc, wszelkie powody do dumy. Gdy stał tam na dachu swojego pałacu, spoglądał na wspaniałość Babilonu, widział prawdopodobnie już wiszące ogrody zostały budowane prawdopodobnie 600 lat przed naszą erą, właśnie w czasie, kiedy panował Nebukadnesar, potem Nabonidas, czyli jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Widział potężne mury, tak szerokie, że rydwany mogły tam jeździć. Był świadkiem cywilizacji, która była na szczycie starożytnych osiągnięć. Miał powody do tego. Ja, Nebukadnesar, zażywałem szczęście w moim domu i rosłem w potęgę w moim pałacu. Czy to nie jest wielki Babilon? Chełpił się. Który zbudowałem jako królewską siedzibę moją i siedzibę mojej potężnej mocy dla chwały mojego majestatu. No, myślę, że czasami słyszę u siebie podobny głos. Chociaż nie budowałem żadnego miasta, nie prowadziłem żadnego królestwa, ale mówię do siebie, no, zobacz, czego dokonałem. Zobacz, co moje talenty wytworzyły. No, zobacz, jaki mądry jestem. Nie? Nie, może wy tak nie mówicie sobie. Ale taka pycha jest obecna u nas, nawet nie będącymi królami jakiegoś wielkiego narodu. Myślę oczywiście, że on nie do końca rozumiał, i źródła swojej władzy, on myślał, że on rządzi swoją siłą, ale Pismo Święte też przypomina nam, że tak nie jest. Wszelka władza jest ostatecznie władzą delegowaną od Boga Najwyższego. Jezus to powiedział Piłatowi. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Tak samo to dotyczy mnie i ciebie. A potem czytamy dalej o śnie. Drugi werset. Lecz przyśnił mi sen i przestraszył mnie on. Obrazy, które zobaczyłem, gdy leżałem na moim łożu i widzenia, które przyszły mi na myśli, bardzo mnie zaniepokoiły. Rozkazałem więc sprowadzić wszystkich mędrców babilońskich. Chciałem, by mi wyjaśnili ten sen. Wówczas przyszli wróżbici, czarownicy, mędrcy chaldejscy i jasnowidzy, najmądrzejsze osoby w starożytnym świecie, tak naprawdę. Ja im opowiedziałem mój sen. Oni jednak nie potrafili mi go wyjaśnić. W końcu przyszedł do mnie Daniel, zwany Belteszazarem od imienia mojego Boga, człowiek, którym przebywa Duch Świętych Bogów, i również jemu opowiedziałem mój sen. Belteszazarze, przełożony wróżbitów, ponieważ wiem, że Duch Świętych Bogów przebywa w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie za trudna, rozważ mój sen i podaj mi jego wykład. Oto co zobaczyłem w myślach, leżąc na łożu. Ujrzałem drzewo. Stało w środku ziemi i było ogromne. Drzewo to wyrosło, stało się potężne. Swoją wysokością sięgało nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi. Jego liść był piękny, jego owoc obfity, a pokarmu na nim starczyłoby dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienie, w jego gałęziach gnieździły się ptaki. Wszystkiemu, co żyje, zapewniało sytość. Gdy tak, leżąc na łożu, patrywałem się dalej w obrazy zmieniające się w mych myślach, zobaczyłem strażnika o anielskim wyglądzie. Stępował on z nieba i donośnie wołał: zetnijcie to drzewo, odrąbcie mu gałęzie, zerwijcie jego liście i rozrzućcie owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta, niech odleci ptactwo z gałęzi, ale jego korzeń pozostawcie w ziemi, w obręcie żelaza i miedzi, w polnej trawie. Niech go zrasza rosa niebios, niech się paszy ze zwierzętami. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech stanie się sercem zwierzęcym. I niech to trwa przez 7 pór. Tak rozstrzygnęli o tym strażnicy, tak ustalili aniołowie. Po to, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, daje je komu zechce i może nad nim ustanowić nawet najmniej liczącego się wśród ludzi. Oto sen, który miałem ja, król Nebukadnesar, a ty, Belteszazarze, podaj mi jego wykład. Nie potrafili mi go wyłożyć żaden z mędrców mojego królestwa, ale ty zdołasz to uczynić, gdyż przebywa w tobie Duch Świętych Bogów. Wtedy Daniel, zwany Belteszazarem, zamarł na chwilę w przerażeniu, zaniepokojony swoimi myślami. Belteszazarze, zauważył król, niech cię sen ani jego wykład nie trwożą. A Belteszazar odezwał się te słowa: Panie mój, niechby ten sen dotyczył twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich wrogów. Drzewo, które widziałeś, które wyrosło, stało się potężne, swą wysokością sięgało nieba, było widoczne aż po krańce ziemi, o pięknych liściach, obfitych owocach, z pokarmem, którego mogło starczyć dla wszystkich, ze zwierzętami skrytymi w jego cieniu oraz ptakami zagnieżdżonymi w gałęziach. To jesteś ty, król. To ty wyrosłeś i spotężniałeś. Swoją wielkością dosięgasz nieba, a twoja władza sięga krańców ziemi. Widziałeś również, królu, strażnika o anielskim wyglądzie. Stępował on z nieba i wołał: zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego korzeń pozostawcie w ziemi, w obręczy z żelaza i miedzi, w polnej trawie, niech go zrasza rosa niebios i niech się pasze ze zwierzętami i niech tak trwa przez 7 pół. Takie jest znaczenie tego, królu, i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego, który odnosi się do mego Pana, króla. Wypędzą cię spośród ludzi. Zamieszkasz z polnymi zwierzętami. Karmić cię będą trawą, jak bydło. Zraszany będziesz rosą z nieba i trwać to będzie przez 7 pór, aż w końcu zrozumiesz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje je komu zechce. Słowo natomiast o tym, aby w ziemi pozostawić korzeń, oznaczają, że gdy w końcu zrozumiesz, iż władza należy do niebios, odzyskasz królestwo. Dlatego, król, posłuchaj mojej rady. Zerwij ze swoimi grzechami przez postępowanie sprawiedliwe i ze swoimi winami przez miłosierdzie nad ubogimi. To może przedłużyć twoje powodzenie. Bóg w swoim miłosierdziu posłał Nebukadnesarowi ostrzeżenie poprzez sen o potężnym drzewie ściętym, ale z pozostawionym pniem. Bóg zapowiedział nadchodzący sąd. To nie był pierwszy raz, jeżeli to jest właśnie ten sam Nebukadnesar, kiedy Bóg przemówił do tego króla przez sny. Ale ten sen był inny. Nie dotyczył światowych innych królestw albo przyszłych wydarzeń, bardzo bliska przyszłość może. Ten sen był bardzo, bardzo osobisty. I kiedy Daniel przybył, aby go zinterpretować, uczynił to z troską o króla. Panie mój, oby ten sen dotyczył tych, którzy cię nienawidzą, a jego wykładnie twoich wrogów. Daniel sam nie chciał, aby ten sen dotyczył tego jego króla. I to myślę, że tu nie chodzi o jakieś polityczne pochlebstwa. To naprawdę Daniel też ubolewał nad tym nadchodzącym sądem. Jaka była rada Daniela? Właśnie czytaliśmy w tym ostatnim wersecie. Przerwij swoje grzechy. Praktykuj sprawiedliwość. Okazuj miłosierdzie ubogim. I tu Daniel nie wzywa do jakichś religijnych rytuałów i on albo tylko jakiejś werbalnej skruchy. On wzywa króla do prawdziwych czynów, które mają okazać prawdziwą skruchę, że naprawdę żałuje tego, jak on myśli o sobie i o innych. Jeżeli my rzeczywiście uznajemy, że Bóg jest suwerenny, że On też panuje nad nami, też myślę, że my będziemy postępować z innymi ludźmi, tak jak Bóg chce. Najlepszy dowód tego, co myślimy o Bogu, jest w tym, co myślimy o innych ludziach, albo jak ich traktujemy. Król, wygląda na to przez słowa Daniela, że król nadal miał wybór. Sen był jeszcze ostrzeżeniem, a nie wyrokiem. Ale podobnie jak jest u wielu z nas, kiedy my konfrontujemy się z naszą pychą, Nebukadnesar nie zmienił się. I czytamy dalej. Od 25 do 31 do 30. Wszystko to spełniło się na królu Nebukadnesarze. Po 12 miesiącach przechadzał się on po tarasie Pałacu Królewskiego w Babilonie. W czasie tego spaceru odezwał się te słowa. Czy to nie jest wielki Babilon? I czy nie ja go zbudowałem na królewską siedzibę dzięki mej królewskiej potędze i dla chwały mego majestatu? Jeszcze te słowa nie przebrzmiały w jego ustach, a już odezwał się głos z nieba. Oznajmię ci się, królu Nebukadnesarze, że właśnie tracisz władzę. Wypędzą cię spośród ludzi, zamieszkasz z polnymi zwierzętami, karmić cię będą trawą jak bydło, a trwać to będzie przez 7 pór, aż w końcu rozumiesz, że to Najwyższy sprawuje władzę nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. Słowa te natychmiast spełniły się na Nebukadnesarze. Został wypędzony spośród ludzi, jadał trawę jak bydło, rosa z nieba zraszała jego ciało, jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jako pazury ptaków. Minęło 12 miesięcy. Być może król myślał, że zagrożenie już minęło. Może zapomniał o śnie, chociaż to trochę trudno i sobie wyobrazić. Ale właśnie kiedy on mówił o sobie, jaki jest wielki i potężny, w tej chwili głos spadł z nieba razem z tym wyrokiem. I tu to, co się stało, jest jeden z najbardziej dramatycznych zwrotów w Piśmie Świętym. Potężny król traci zmysły, zostaje wygnany z ludzkiej społeczności, żyje jako dzikie zwierzę, jedząc trawę, zaniedbany, wystawiony na żywioły. Dlaczego Bóg zaaranżował takie upokorzenie? No, nasz fragment mówi nam jasno i powtarza to kilka razy. Aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. To nie było okrucieństwo. To jest operacja w jego życiu. Bóg usuwa raka pychy, który tak zablokował Nebukadnesarowi i widzenie rzeczywistości taką, jaką naprawdę jest. Że niebios ma władzę. Niebo rządzi. Tak jak czytam w 23 wersecie. I to być może te dwa słowa streszczają całe teologiczne przesłanie Księgi Daniela. Niebo rządzi. Bóg jest suwerenny. Bóg rządzi. To On jest królem. Niebo rządzi, kiedy narody powstają i upadają. Kiedy przywódcy dochodzą do władzy i kiedy tracą władzę. Kiedy prezydenci wygrają wybory i kolejni po nich. Kiedy gospodarka rozkwita i załamuje się. Kiedy też nasze osobiste okoliczności prosperują albo cierpią. Tak jak pień drzewa został zachowany, Bóg jednak zachował Nebukadnesara podczas też tego upokorzenia. Jeszcze to nie jest historia, to nie jest koniec historii króla. Bóg jeszcze miał cele do spełnienia. I czytamy od 31 wersetu. Gdy zapowiedziany we śnie okres miał się ku końcowi, ja, Nebukadnesar, zniosłem wzrok ku niebu i powrócił mi rozum. Wtedy zacząłem błogosławić Najwyższego, wielbić i chwalić żyjącego wiecznie. Skoczy do 33. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum, a co do chwały królestwa wróciły mi majestat i świętość. Moi doradcy i dostojnicy odnaleźli mnie i przywrócono mi władzę nad moim królestwem, a nawet dodano mi znaczenia. Teraz ja, Nebukadnesar, uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios. To jest ten punkt zwrotny w 31 wersecie. Według tego przekładu, z którego czytam. I ten prosty akt, patrzenie w góry, uznanie czegoś większego od siebie, rozpoczął od nowy w jego życiu. Kiedy my też w końcu patrzymy poza siebie, kiedy uznajemy autorytet, który wykracza poza ludzkie, moje osiągnięcie, to też zaczyna powracać jasność co do naszego celu w tym życiu. I to, co następuje też, jest wspaniałą doksologią, wspaniałe uwielbienie. Błogosławiłem Najwyższego, chwaliłem, czciłem Tego, który żyje wiecznie, gdyż Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, a Jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. On czyni według swojej woli w zastępie niebieskim i wśród mieszkańców ziemi. Nikt nie może powstrzymać Jego ręki ani powiedzieć Mu, co uczyniłeś. Nebukadnesar nie tylko uznał istnienie Boga, właściwie też rozumiał Bożą naturę. Rozpoznał boską suwerenność nie jako abstrakcja, ale jako fundamentalna rzeczywistość istnienia. Jaki był rezultat? Czytaliśmy. Przywrócono mu, mi, on pisze, ale mu, moje, jego królestwo. I jeszcze większe majestat. Więc teraz pytanie, co to starożytne królewskie świadectwo oznacza dla nas dzisiaj? Prawdopodobnie już zauważyliście parę rzeczy, jak czytałem to, ale po pierwsze przypomina nam, że pycha zaślepia nas na rzeczywistość. Nebukadnesar nie tylko moralnie błądził w swojej pysze, był faktycznie w błędzie. Pychy to nie tylko grzech, to też jest złudzenie, które nie pozwala nam widzieć świata takim, jakie rzeczywiście jest. Kiedy chlubimy się naszymi osiągnięciami, nie widzimy jasno, że to nie ja. To moje talenty, mój rozum, moja mądrość, cokolwiek nie pochodzi ode mnie. Pochodzi od wyższego źródła. A też widzimy, że przynajmniej w tej historii ta Boża dyscyplina ma cel. To trudne doświadczenie króla nie było arbitralną karą, było jak najbardziej związane z jego sytuacją i można powiedzieć, że to jest dziełem odkupieńczym w jego życiu. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset. Żadne karanie chwili jego zadawania nie wydaje się radosne, ale bolesne. Później jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Po trzecie, widzimy, że prawdziwy autorytet też uznaje swoje źródło. Nebukadnesar według tej historii stał się lepszym królem, nie słabszym, przez uznanie tego autorytetu najwyższego. Kiedy my, jeżeli mamy okazję sprawować władzę w naszych domach, miejscach pracy, może w kościołach, a jednocześnie uznając, że wszelka władza pochodzi od Boga, wtedy bardziej jesteśmy w stanie prowadzić z należytą pokorą i z odpowiedzialnością też wobec tych, których prowadzimy. I też widzimy, że boska suwerenność rozciąga się na każdy zakątek ludzkiego doświadczenia. Najwyższy rządzi wszędzie. Mamy obietnicę w Nowym Testamencie, że kiedyś wszystko będzie pod panowaniem Chrystusa. I to nie dotyczy tylko narodów. Tak jak kilka razy powtarzałem, dotyczy też tych każdych, tych wszystkich cichych, ukrytych zakątków mojego i twojego życia. Tak to będzie. Więc to świadectwo jest, może być aktualne dla nas dzisiaj. Nie rządzimy żadnymi imperiami, nie nosimy żadnych koron, ale myślę, wszyscy zmagamy się z pokusą i ustanawianiem własnych królestw, z pokusą pychy. I Boże przesłanie dla nas jest takie samo, jak dla tego króla. Niebo rządzi. Możecie to powtórzyć codziennie w tym tygodniu. Chyba nie przeszkadza. Nie będzie problemem, jeżeli powtarza sobie: niebo rządzi. Niebo rządzi w moim życiu. Bóg jest królem inaczej. Wtedy, kiedy my podniesiemy oczy ku niebu, nasz rozum powraca, jeżeli straciliśmy. Rozumiemy, kim naprawdę jest Bóg i też kim my jesteśmy. Ważne dla Niego, ale mało zależy od nas. Wszystko jest zależne od Niego. Więc, aby to było też słowa dla nas, że widzimy Jego panowanie, Jego władzę. Widzimy, że On rządzi też w naszym życiu. Zapraszam was do powstania, do modlitwy jako odpowiedź na to, że On rządzi w